Bo ja zjadłem hot doga przed tym, więc sam rozumiesz.
Zjadłeś hot doga przed nagraniem, to będziesz bekał.
Nie, bo nie popiłem Coca-Colą.
A, okej, okay. No dobrze.
Witam cię, Wojtku.
Dzień dobry, witam
odcinek
serdecznie.
Odcinek 322 Jesu z podcastu, czyli najlepszego podcastu technologicznego w Polsce. Podcastu, którego słucha ponad 1000 osób na Spotify'u. Podcastu, którego dwoje współzałożycieli wybiło w ten weekend wielokrotnie 2,5 miliona dolarów w zebranych w grabieży w Call of Duty ważone. Ja myślę, Wojtek, że to nam daje, jesteśmy jakby bardzo...
Mandat, to się mówi. Daje mandat tak. do tego, żeby
To nam
mówić.
Daje mandat, żeby mówić o rzeczach i jakby mówić o tym, czy coś ma ręce i nogi, czy tych nóg nie ma i jest tak zwanym kadłubkiem tematowym.
Tak.
Więc jesteśmy w stanie... Kuźwa.
My mamy, przygotowaliśmy kończyny.
Super. Cieszę się. Nie, dobra, już.
Ja mam dobre coś na początek. Bo to jest taka drobna rzecz. Znalazłem ją dzięki TikTokowi. Jak dużo rzeczy, które znajduję, ale zupełnie nie miałem pojęcia, że coś takiego ktoś ci zrobił. Nie wiem, czy znasz taką stronę jak everynoise.com.
Nie.
To możesz tam wejść. O, to nie jest duża strona, w sensie nie jest obciążenie. Everynoise.com. I to jest strona, w której masz posegregowane, jakby masz wyciągnięte na wierzchu różnego rodzaju gatunki muzyczne. Nie? I one są rozpisane, no to jest po prostu mega, mega wielka mapa tych gatunków muzycznych. One tam różnią się kolorem i tak dalej. No, tego jest bardzo dużo. No i na przykład jak klikniesz w jakiś randomowy jeden z nich, nie? I takie dwie, bo możesz po pierwsze usłyszeć fragment, jak to mniej więcej brzmi, jak klikniesz na nazwę, ale możesz też kliknąć takie dwie strzałeczki i wtedy trafiasz na listę zespołów, które w tym gatunku się znajdują i wielkość tego zespołu, znaczy nazwy decyduje o tym, jak ten zespół jest popularny w danym gatunku. I to jest w ogóle niesamowite, że możesz aż tak wejść w tak posegregowany świat muzyki i tak też można łatwo znaleźć zespoły, które, wiesz, może grają w podobnym klimacie albo rzeczy, których szukasz, możesz sobie znaleźć po prostu zupełnie nowych
artystów.
O, to ja
mam coś ciekawego a propos tego. Bo będziemy rozmawiać dziś na temat Joe Rogana.
Tak.
I ja w ogóle jakby przy okazji tego ruchu, i to też jest właściwie dostępne trochę muzycznie, i przy okazji w ogóle kolejnego jeszcze tematu, czyli MacBooka, nie zainstalowałem Spotify'a.
Okej, okay. I co, grasz z przeglądarki, czy...
Nie, odpalam sobie Apple Music.
Następny, znowu.
Znowu, ale wiesz co, kurczę, to nie działa aż tak źle. I teraz ja też mam wrażenie, że wtedy, kiedy zacząłem korzystać tam parę miesięcy temu, no nie? Kiedy miałem takie beznadziejne podpowiedzi i w ogóle jakby byłem bardzo negatywnie nastawiony do tego, co tam jest, to on, co ciekawe, jak uruchomiłem znowu Apple Music, to on te wszystkie rzeczy, które tam były, pokazał mi, że znowu są. Ja mówię, okej. Okay. Dobra, czyli jakby zapisało moje stare playlisty, zapisało wszystkie te. Dobra, to jest jakby pierwszy dobry krok, ale drugi dobry krok jest taki, że on przeanalizował te utwory i zrobił mi playlisty dla mnie, chyba mam 6 playlist dla mnie, trochę jak podobnie jak Spotify. I teraz mam playlistę tam Mix of Favorites i to są faktycznie utwory, które ja tam, wiesz, zapętlam bardzo często, czyli spoko. To jest, na Spotify jest coś takiego właśnie jak ulubione na okrągło, to się nazywa. I dało mi tam coś takiego jak przeanalizował widocznie gatunki muzyczne, które słuchałem i na przykład miałem Mix of Electric i Mix of Chill Out, no nie? I powiem ci, że dzisiaj siedzieliśmy sobie w biurze u nas z Magną i przez biuro mam na myśli po prostu dedykowany pokój, który jest biurem, i słuchaliśmy muzyki z komputera i to był Mix of Chill Out i to był bardzo dobry mix. Jestem pod wrażeniem naprawdę tego, jakie te utwory były spoko. Jeśli chodzi o poziom dopasowania do mojego gustu, to nie powiedziałbym, żeby było jakoś gorzej niż Spotify, no nie? Jakby przy tym ruchu, o którym będziemy mówić, to tam później to stwierdziłem po prostu, że dam szansę, bo może to warto zrobić, nie? Ale to nikomu, jeszcze dla mnie takim dodatkowym motywatorem było to, że jak odpaliłem Apple Music z czystej ciekawości na komputerze, to dostałem powiadomienie, to nie jest związane z komputerem, dostałem powiadomienie, a dawno ci nie było, może chcesz 3 miesiące za 19 zł? Wezmę. Wezmę.
No ja myślę, że wrócisz, ale okej. Okay. Znaczy, to...
Zobacz, inaczej, ja i tak będę płacił Spotify'a, o czym dobrze wiemy, bo już mówiłem to, że ja, wiesz, cały czas mam rodzinę i tak dalej. No. Jak mam w domu teraz dwa Google Home'y.
Mhm. I co, puszczasz ze Spotify?
Opuszczają ze Spotify muzykę, więc okay. Jakby to jest bez, wiesz, no nie mogę jakby przejść sobie tak, szczególnie, że najlepsze jest to, że nawet gdybym zrezygnował z rodziny i opłacałbym tylko mojej mamy i na przykład załóżmy, że Magda by opłacała swoje, no to właściwie w naszym householdzie dalej wydajemy dokładnie tyle samo, ile wydawałbym, gdyby to była rodzina, nie? Okay. Więc jakby to nie ma znaczenia, czy będę, czy nie. Więc po prostu to cały czas jest. Ale wiesz, no to nie znaczy, że ja nie mogę sam korzystać z czegoś innego.
Ależ bardzo proszę.
Więc, a wiesz, że ja lubię się biczować i ja lubię się w ogóle, więc to jest jakby absolutnie dla mnie najprzyjemniejsze, jak mi się na przykład zastnie Spotify, w sensie Apple Music, albo wywalimy jakąś playlistę, albo się okaże na przykład, że mam do danych do obserwowania 30 playlist Essential Of, na przykład Essential Of Ariana Grande, Essential Of Justin Bieber, wiesz, wszystkie takie, gdzie mają, to są takie playlisty, one są też na Spotify, to są... This Is na przykład Ariana Grande i wtedy to są playlista, gdzie masz jakby te najpopularniejsze, najbardziej znane, czy po prostu najfajniejsze kawałki tego artysty, no to na Spotify ja mam na przykład taki folder, który nazywa się This Is na przykład, nie? Mm-hmm. I tam mam wrzucone wszystkie playlisty z tymi właśnie, które obserwuję. No na Apple Music niestety nie da się zrobić folderów dla playlist z Apple Music. To jest jak ja sobie utworzyłem swoją playlistę na przykład, bo w dalszym ciągu mam playlisty, wiesz, kwiecień, maj, czerwiec i tak dalej, jakby to mogę je faktycznie wrzucić do folderu, który nazywa się 2020 i mam po prostu wszystkie w jednym miejscu. Tak, jak masz playlistę,
która jest... automatycznie tworzonych, tak?
Tak, nie da się ich wrzucić do folderu, także super, świetnie to działa, rewelacja, polecam Apple Music, najlepsze do słuchania muzyki. Tak, ale to... Ładnie, tematycznie trafiłem do muzyki. Bardzo dobrze, Paweł, gratuluję sukcesów.
Brawo, jest niesamowity. No dobrze, ale to już skoro już zaczęliśmy rozmawiać o Spotify, no to już przejdźmy może do tego tematu, który
Wojtek, za
gruchnął.
Ile dałbyś dup, za ile byś się sprzedał? Nie, ustalmy może to, powiedzmy to. Jakby ja jestem ciekawy, czy masz w głowie jakąś liczbę, za którą gdy przyszedł pan Spotify i powiedział, słuchajcie panowie, załóżmy, że mówimy o więcej niż 2 lata, no nie? Czy tam 3 lata na przykład exclusivity, tak? No. I przychodzi na Spotify i mówi tak, słuchajcie, jakby będziecie tylko na Spotify'u, no nie? I jakby macie tyle pieniędzy. Ile, Wojtek, pieniędzy jest dla ciebie, żebyś powiedział, spoko, robię to? Nie, no tak, ale tak wiesz, tak już jakby zakładając, że wiesz, no Jezus Podcast jest jakimś tam podcastem w Polsce dość popularnym i zakładając, że wiesz, że no to jest exclusivity deal i tak dalej, no.
No ja jakby sypnęli tak bańkę na przykład, że na głowę złotych, to ja bym bez problemu.
To ja bym nawet za połowę tej kwoty to zrobił, szczerze powiesz, że mam być szczery.
No ale my jesteśmy, wiesz, no jesteśmy biedaki, więc nie, no ja wiem, że my inne podejście.
Ja wiem, Wojtek, że my jesteśmy jakby suchoklatesy w porównaniu do tego Joe Rogana, tak? Największego podcastu na świecie, tak? Ale wiesz, to było takie pytanie czysto techniczne, bo żebyśmy tu ustalili, że... Znaczy to też jest właściwie interesujące, bo jakby dla nas to jest zupełnie inna sprawa niż dla Joe Rogana, nie? I teraz jakby to już, że jakby... Sytuacja jest oczywiście zdana prawdopodobnie wszystkim. Joe Rogan, największy podcast na świecie, 190 milionów pobrań miesięcznie, przechodzi do Spotify'a ekskluzywnie od jakoś później w tym roku. Teraz
chyba
dostępne
od
będą...
września, coś takiego?
Tak, tak. Za kwotę ponad 100 milionów dolarów. Taki jest deal. I teraz jakby jest bardzo ciekawy temat. Ja mam link do tego tematu na Twitterze. Będzie w opisie odcinka. Gdzie ktoś wylicza, że to wcale nie jest tak, że temu Joe Roganowi jakoś to super bardzo się to opłacało, bo on sporo pieniędzy zbiera z YouTube'a mimo wszystko.
Znaczy tylko tam akurat ja też czytałem ten wątek i mam wątpliwości co do konkretnych danych, bo wiesz, tam dość mocno upraszcza obliczenia, bo wiesz, przekłada wszystkie wyświetlenia na YouTubie na jakieś tam przychody, a tak naprawdę bardzo dużo wyświetleń YouTube'owych jest zupełnie bezprzydatne przychodu, nie? Więc jakby to nie jest tak, że to można przeliczyć łatwo.
Ale myślę, że jakby chociaż rząd wielkości mniej więcej jakiś tam jest, który faktycznie ma sens, no nie? Mm. Że to możesz w każdym razie, no i wyniki Spotify'a są też jakby bardzo łatwo sprawdzalne na zasadzie, ile zarobili po tym ruchu i tak dalej, więc jakby parę rzeczy można tam sobie sprawdzić.
No tak, bo tam oni fajnie właśnie pokazują statystyki, że jakby z jednej strony kupili Joe Rogana za te ponad 100 milionów, nie wiadomo dokładnie
ile. I zarobili na giełdzie tego samego dnia tyle samo.
Dokładnie. No? W jednym dniu wartość spółki urosła dokładnie o bardzo podobną kwotę, jak nie wiem.
My jesteśmy w innej sytuacji, nie? Bo jakby dla nas, gdyby przyszedł do nas Spotify i zaoferowało nam exclusivity deal, to my jakby go bierzemy, bo nie ma innej, bo jakby nie ma dla nas konkretnie jakoś szczególnie innej metody monetyzacji, w sensie w Polsce szczególnie, nie? To nie jest tak, że gdyby przyszedł do nas Spotify i powiedział, że no słuchajcie, no tutaj macie 1 000 000 złotych na głowę, to my nie mamy czegoś takiego, że nie no Wojtek, bo my 1 000 000 złotych możemy z reklam zarobić w ciągu roku, w ciągu dwóch lat, nie? W sensie to jest, wiesz, inna perspektywa. Joe Rogan ma ciekawą właśnie perspektywę, bo jakby z jego strony to wygląda właśnie tak, że on odrzucił jakieś pieniądze, które mógłby zarobić w jakimś okresie, na przykład jeszcze 3-4 lat, na to, że teraz został po prostu jeden przelew na przykład na 100, czy na 200, czy na 300 milionów.
Pewnie to jest jakoś tam rozłożone, ale tak, to jest
nie,
to.
No jasne. I teraz jeszcze to, co mnie bardzo ciekawi, to jest fakt, że ktoś taki jak Joe Rogan, czy on nie sprzedał swojej niezależności za to, żeby dostać przelew jakby z góry za parę lat? Bo on, co on ma do zyskania?
Znaczy teraz w ogóle zacznijmy od może tego tematu, takiego metatematu dotyczącego w ogóle tego ruchu, bo pamiętasz przez wiele odcinków też naszych przewijał się ten wątek, że Spotify wchodzi w ogóle na rynek podcastowy, że zaczyna kupować firmy, które produkują podcasty, kupił Gimleta, kupił Anchor i widać, że bardzo mocno się rozpycha na tym rynku. No i w zdecydowanej większości tych odcinków towarzyszyła nam coś na zasadzie obawy o rynek, nie? Który pewnie był wykształtowany przez to, co mówili większość niezależnych podcasterów. No na przykład Marko, wiesz, bardzo często o tym mówił, że nie podoba mu się to, co robi Spotify, bo jakby on w ten sposób niszczy podwaliny tego medium, bo tak, dla Marko tak. Najważniejsze zawsze było to, że jakby podcasty jako medium mają być dostępne wszędzie, bo to jest ich najważniejszy, jakby wiesz, to jest ich fundament. Czyli to, że można ich słuchać dzięki RSS-om, nie? I tyle, nic więcej. No i rzeczywiście jakby Spotify wchodzi na ten rynek, zaczyna kupować coraz więcej rzeczy i wszyscy podejrzewali, że dokładnie tak będzie. To znaczy, że jeżeli mają już firmę produkującą podcasty, no to póki co oczywiście część z tych podcastów nadal jest dostępna wszędzie, ale już zaczynają się pojawiać podcasty ekskluzywne, robione przez tych samych ludzi, ale takie, których można słuchać tylko na Spotify'u. No i oczywiście wiesz, wszyscy niezależni podcasterzy widły w dłoni i jakby krzyczą, że tak przecież miało nie być i że ten rynek i to medium nigdy nie powinno być zamykane za ścianami. I teraz w momencie, kiedy Joe Rogan został kupiony, to mi w głowie otworzyła się jakaś nowa klapka i to nawet zupełnie nie chodzi o samą kwotę, tylko czy... Oczywiście, jakby ja też jestem z tych, którzy mówią tak, podcasty powinny być dostępne wszędzie i super, i to jest ich zaleta i tak dalej. Ale czy to nie jest trochę tak, że ci wszyscy, którzy tak krzyczeli do tej pory i ja między innymi też, czy my nie krzyczeliśmy, nie byliśmy starym człowiekiem, który krzyczy na chmurę? Nie? W sensie, że jakby to jest coś, czego kurczowo się wszyscy trzymali, a może już nie ma na to czasu. To znaczy, że rynek się po prostu zmienił właśnie przez te zmiany i przez to kupienie Joe Rogana. Jakby mam wrażenie, że to naprawdę zatrząsnęło wszystkimi w posadach i może to jest po prostu ten moment. Może powinniśmy zacząć myśleć, że no, ale podcasty są już dorosłym medium. I dorosłe medium potrzebuje sposobów monetyzacji dorosłych, w których między innymi jest właśnie paywallowanie czy utrzymywanie ich jako ekskluzywy na konkretnej platformie. Bo wiesz, jakby... I to jest też jeszcze ciekawa rzecz, że w tej formie takiej wideo, czysto wideo, tą pałeczkę monopolisty zawsze trzymał YouTube, nie? I wydaje się, że on będzie ją trzymał bardzo długo jeszcze. W sensie, że no, mało kto, mało kogo jest stać na to, żeby utrzymać tak wielką platformę za darmo, no bo wiesz, wszyscy, którzy tworzą treści na YouTubie, mogą tam korzystać z niego za free, i ci, którzy tworzą, i ci, którzy oglądają. Więc bardzo trudno jest to utrzymać, bo to, wiesz, pliki wideo są po prostu ciężkie. No i utrzymanie tak
tych wszystkich serwerów... Nie bez powodu Netflix zmniejszył bitrate, kiedy
dokładnie,
był
nie?
koronawirus.
Dokładnie, tak? O to chodzi, więc to wszystko ma wpływ. I teraz audio jest lżejsze. Czyli łatwiej jest zbudować platformę, a Spotify jakby jest naturalnym miejscem, w którym może, gdzie łatwo mu jest zbudować platformę, w której trzyma pliki, no bo zrobił to na muzyce, nie? Więc skoro to jest łatwiejsze, to takich platform pewnie będzie powstawać coraz więcej i rzeczywiście dotkniemy takiego elementu trochę rozstrzału. Natomiast wydaje mi się, że jakby większość podcastów będzie dostępna wszędzie, to znaczy, że ci, którzy są do tej pory niezależni, dopóki pojawienie się na danej platformie jest za darmo, tak jak jest ze Spotify'em, tak jak jest z iTunes'em, tak jak jest, nie wiem, no tam Podcast Addict czy inne te podapki, Overcast też jakby chyba buduje swoją bazę podcastów na bazie RSS-a z iTunes'a, ale z jakiegoś powodu wyniki wyszukiwania też, wiesz, jakby są od czegoś tam innego zależne. No ale Overcast też istnieje jako oddzielna platforma teoretycznie, na przykład w Anchorze, nie? Ale to jest ciekawe, że właśnie Anchor zaciąga z informacje z Overcasta, że hej, w Overcastie też jesteś. Tak jakby to była oddzielna platforma do trzymania plików. Nie wiem, jak to możliwe, ale...
Nie wiem, dlaczego to tak brzmi, ale to nie do końca tak jest. Znaczy...
No ja wiem.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że no? Bo masz rację. Tylko to larum, które teraz się pojawiło, to jakby wyzbrało, wynika raczej z tego, że... wideo od początku było zapaywallowane.
Bo?
W kontekście komercyjnym. Nie wiem, czy YouTube jest dobrym przykładem, ale wideo w kontekście takim na przykład seriale i filmy od samego początku było zapaywallowane. W sensie nie było takiej sytuacji, w której treść wideo była tak naprawdę dostępna za darmo. YouTube nie jest do końca dobrym przykładem, bo chcę właśnie mówić o takich produkcjach serialowych, bo chyba temu najbliżej jest tak naprawdę podcastowaniu. I teraz
ja bym powiedział, że odwrotnie. Znaczy tu zdecydowana większość podcastów jest tworzona przez ludzi, nie? W sensie niezależnych, nie firmy.
No tak, tylko że tych niezależnych ludzi jeszcze nie za bardzo kupują mimo wszystko. Wiesz, co chodzi? W sensie tych takich podcastów. Zobacz, że teraz zamykają, czy wrzucają za paywall tak naprawdę podcasty, które są tworzone przez jakieś... które są serialami takim podcastowymi. Wiesz, o co chodzi. Przecież Gimlet, no, te swoje rzeczy to są...
Okej, okay. Ale Joe Rogan, tutaj bym jednak dorzucił tu jakiś ziarko soli do tego, co mówisz, bo Joe ma 4 ziomków zatrudnia i tyle. Nie? No w sensie, że to on nie jest... Ale to tutaj, jest firma oczywiście, ale wyrósł na
ruch
tym,
jest raczej
że
inny,
był...
nie? No bo wiesz, masz największy podcast na świecie, to bardzo mocno pokazuje, że Spotify... W sensie, chodzi mi o to, że w przypadku, że ta sytuacja dlatego jest dla ludzi niewygodna czy niefajna, że podcasty wchodzą za paywall, dlatego, że one za tym paywallem do tej pory nie były. I dlaczego nikt nie krzyczy to samo odnośnie Netflixa czy HBO? Dlatego, że zawsze to wyglądało, że ten rynek zawsze wyglądał w ten sposób, nie? I więc...
Jeszcze dorzucę tutaj swoją wątpliwość. Ja cały czas ci przerywam, przepraszam, ale
bardzo dobrze,
temat jest bardzo też właśnie, wiesz, szeroki i wielowątkowy. gdzieś wyczytałem, że nadal będzie można słuchać Rogana, nawet jeżeli nie masz Spotify Premium.
Tak, wiesz, tak, bo on jest za darmo. Więc,
no on de facto nie jest za paywallem, jest za service wallem.
Trochę czyli, tak. No tak, ale wiesz, chodzi o to, że musisz... Tak dalej, dokładnie, nie? Dokładnie. Mhm. I no to w tym kontekście właśnie, wiesz, to jest rzecz, która jest nowa, no nie? Ale to będzie się pojawiało i jakby ja oczywiście, wiesz, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby Jesus Podcast zawsze był dostępny w otwartym standardzie i źródle dla wszystkich, tak dalej, w sensie. Mhm. To jest rzecz, którą planujemy robić właśnie, że on tak będzie dostępny, nie? Ale też rzuciliśmy za paywall tak naprawdę część swojego materiału, no nie?
No jasne, no bo...
I do tego też za service wall tak naprawdę wrzuciliśmy, no nie? Bo żeby słuchać After Darków, musisz mieć konto na Patreonie. Mhm. I teraz to jest w jakiś sposób złe. Z drugiej strony, tak jak też trochę powiedziałeś, to jest jakaś metoda monetyzacji i to jest też metoda, w sensie, że to po prostu tak będzie, tak? Że im medium jest bardziej dorosłe, to zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że wezmę tych, wiesz, 10 osób w grupę, odpalę im więcej kasy albo stabilne źródło dochodu i po prostu będę zbierał procent z tego, co robią. To jest normalne, no nie? W sensie to tak po prostu się dzieje. Sieci partnerskie tak wyglądają na YouTubie i w podcastach właśnie dzieje się sytuacja, która jest podobna. I teraz możemy oczywiście... może nam się to nie podobać i nam się to nie podoba, natomiast jest to sytuacja, która po prostu będzie... Gdyby Joe Rogan powiedział, że taki był deal i tego nie zrobił, to byłby to ogromny ruch plus jakby w dobrą stronę dla podcastów. Ale on tego nie zrobił. To znaczy nie powiedział, że nie bierze tych pieniędzy, nie powiedział, że zostanie otwarty, tylko wziął kasę i przeszedł na exclusivity, bo po prostu tak to działa, jeśli chcesz coś zrobić. I jakby ja wiem i rozumiem straszną sytuację, w której... jeśli chcesz właśnie słuchać Joe Rogana teraz, albo będziesz chciał słuchać nowych gimletowskich podcastów niektórych, no to one szybciej na przykład będą na Spotify'u i będziesz musiał zainstalować Spotify'a po to, żeby je słuchać, no nie? Ale i teraz uwaga, to co się pojawi na rynku, jestem 100% przekonany, to będzie dokładnie taki sam ruch, jak jest dla audio i wideo, w sensie dla wideo, to znaczy możesz wejść na Pirate Bay i znaleźć sobie serial Czernobyl zrobiony przez HBO i możesz pobrać wszystkie odcinki i obejrzeć je sobie na nielegalu. I dokładnie to samo będzie działo się z podcastami. Hmm. To znaczy ludzie będą je wyciągać i wypuszczać poza paywall do innych tych. I teraz dla After Darka, After Darkowi myślę, że to na razie nie grozi, bo mamy za małą skalę. W sensie to nie jest tak, że mamy za mało, wiesz, że nas słucha 100 tysięcy osób i po prostu znajdzie się statystycznie już na pewno ktoś taki, kto stwierdził, będę wyciągał, bo oni już zarabiają wystarczająco dużo. Nie? Jakby to też jest inna sytuacja. W sensie to też jest inna sytuacja w kontekście tego, że my jesteśmy małymi, niezależnymi twórcami, a nie masz na przykład Netflixa, który zarabia, wiesz, miliony, miliardy dolarów. I teraz i jakby na swoje, na podparcie swoich słów mam to, Wojtek, że jest taki podcast, który nazywa się Hardcore History with Dan Carlin. Nie wiem, czy kojarzysz, czy nie kojarzysz. Podcast historyczny, gdzie koleś przedstawia historię w taki dość ciekawy, interesujący, nietuzinkowy sposób. Na podstawie tak właściwie tego podcastu i tego stylu narracji powstało już parę innych podcastów historycznych, które, wiesz, podchodzą. O, jest taki nawet taki na YouTubie historia...
Bez cenzury.
Tak. No to jest coś w tę stronę.
No
nie?
Dobra.
I teraz Hardcore History dostępne za darmo jest ostatnich chyba 10 odcinków. Jak chcesz kupić poprzednie odcinki, to one są w seriach i tam te serie mają od tam 3-4 odcinków i to kosztuje tam od 3-5 dolków za serię. Całość można kupić chyba za $60.
Okej.
No i teraz całość możesz też za darmo znaleźć nielegalnie oczywiście na Pirate Bayu. I powiem więcej, jest nawet grupa telegramowa, gdzie wpiszesz właśnie Hardcore History i możesz znaleźć, i wiesz, Telegram wrzucił tę funkcję, że możesz tak naprawdę odsłuchać sobie jak podcast.
No to prawda.
Gdzie
to
będzie
prawda.
Pamiętał twoje miejsce, w którym byłeś. Nie? Więc jakby i to będzie rosło. I to będzie po prostu rosło w tę stronę. I wiesz, to jest chyba taka trochę kolej rzeczy, no nie? I jakby ja na przykład krzyczę i nie podoba mi się to, ale znowu, jeśli przyjdzie ktoś z dobrą kasą i powie nam, zróbcie nam ekskluzywa, no nie? No to ja to wezmę. Wiadomo, to musi, tak jak powiedziałem, to musi dobra kasa bo, i fajny temat, bo jakby badziewia nie będziemy robić, no nie? Ale po prostu...
Ale chcemy... za Jesłosa to już naprawdę trzeba by dużo pieniędzy zapłacić.
Tak, tak,
nie?
Tak, oczywiście, oczywiście. Natomiast chodzi mi o to, że chcemy, Wojtek, robić podcast, no nie? I chcemy też, żeby oprócz tego, że to jest nasze hobby, które ja uwielbiam i generalnie jakbyśmy nie zarabiali na tym nic, ani grosza, to ja dalej bym to robił, bo przecież robiliśmy to przez tak naprawdę 5 lat, ani grosza, ani złotówki niezarobionej z tego prawie mieliśmy. I teraz jakby pojawił się Patreon, czy pojawiały się jakieś inne opcje na to, żebyśmy mogli w jakiś sposób zmonetyzować, czy to nas, jako mnie i ciebie, Jesłos podcastowcerów,
tak.
czy sam Jesłos podcast, no to, to ja chciałbym z tego skorzystać, bo to też otwiera nam dużo opcji, nie?
No nie, ja się absolutnie zgadzam. Tak naprawdę w tym całym zamieszaniu jakby... Zupełnie schodząc na ziemię jeszcze, bo tu zaczęliśmy od, wiesz, całej branży podcastowej, no, tak, i tak dalej, no, a schodząc na ziemię, tak naprawdę rozkładając to na części pierwsze, to wiesz, jedyny minus tej całej sytuacji jest taki, że jeżeli chcesz Joe Rogana posłuchać, a nie lubisz słuchać podcastów w Spotify'u, to masz trochę problem.
No to jest dramat, to jest autentyczny dramat, bo akurat bo po otworzeniu prostu... podcastu Spotify jest tragiczne.
No właśnie.
Po prostu
no...
tragiczne. Oni mają tragiczną aplikację. Ja wiem, że oni w nią inwestują i ona będzie trochę lepsza, ja jestem tego świadomy, bo w końcu to się musi wydarzyć, natomiast ona jest po prostu tragiczna, nie? Więc jakby ja to rozumiem, że to jest dramat.
I to jest jedyny problem w tym całym układzie,
teraz,
nie?
Ja ci powiem, co ja będę robił, kiedy będzie, bo teraz tak, Joe Rogan, ja w ogóle nie do końca lubię go i nie słucham do końca jego podcastu. Przesłuchałem może w ciągu tych wszystkich lat jakieś, nie wiem, 5, 6, 10 może odcinków Joe Rogana. I teraz ja ci powiem, co będzie, kiedy na przykład pojawi się informacja, że Edward Snowden znowu jest u Joe Rogana, bo był u Joe Rogana jakiś czas temu. Ja ci powiem, co ja będę robił w tej sytuacji. Ja po prostu ukradnę ten odcinek.
Poprosimy policję, żeby nie przyjeżdżała. Paweł tak naprawdę jest w Londynie.
Nie, w Polsce, właśnie w Londynie to jest nielegalne, a w Polsce to jest legalne, więc spoko. Nie, no w sensie to jest niemoralne w żadnym wypadku, natomiast to jest legalne w Polsce.
Znaczy ja myślę, że jeżeli będzie jakby taki odcinek, który wiesz, rzeczywiście no jest gość, którego
to
bardzo chętnie bym
ukradnie,
posłuchał.
To nie ja go ukradnie, tylko ktoś go ukradnie.
Nie, no ja prawdopodobnie po prostu no jednak odpalę to spoty, bo może będę chciał zobaczyć wideo, a właśnie częścią tego deala ma być też to, że na YouTubie Joe Rogana mają być tylko fragmenty tych całych rozmów, a całość też w formie wideo będzie na Spotify'u, bo Spotify już eksperymentuje właśnie z materiałami wideo, tam nawet jak teraz słuchasz niektórych płyt, to są takie animacje, jakieś takie rzeczy, więc
tak,
prawdopodobnie
tak, tak.
Oni też testowali od roku
mniej więcej jakoś funkcję wideo u siebie, tak po prostu jako wideo i właśnie przy tym, że Joe Rogan u nich się pojawi, to będą pełne odcinki właśnie te YouTube'owe dostępne na Spotify.
Ja sobie obejrzę tam, no i myślę, że nie stracę nogi wcale. Może to będzie mniej wygodne, ale ze względu na to, że po prostu wiesz, nie słucham tego jakby regularnie, więc to nie jest dla mnie personalnie aż taki duży problem, nie? Raz sobie mogę posłuchać. Natomiast dla osób, które do tej pory oglądały i słuchały regularnie Rogana i chciałyby to dalej robić, a po prostu nie lubią Spotify jako playera, bo tak też może być, on tam nie ma zbyt dużo funkcji, wiesz, no wiele aplikacji podcastowych po prostu ma dużo więcej lepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o odtwarzanie podcastów, wiesz, poprawianie dźwięku, przyspieszanie i inteligentne, wycinanie ciszy, jakieś takie rzeczy, wiesz, no mnóstwo,
no właśnie,
mnóstwo
taka
funkcji,
taka
których
tylko powiem, że Pocket Casts powiedział, że będą mieli lepsze wycinanie pauz, więc będzie no, na super. Równi z tym.
Overcastem.
Z Overcastem. Bo przynajmniej jest taka... Ja będę, bo ty będziesz posłuchał na Spotify, ja będę kradł i rzucał właśnie sobie do Pocket Casta, no, do tego, proszę. Żeby przysłać, bo...
Ja jeszcze jestem ciekawy, czy powstanie taki serwis. Coś takiego sobie wymyśliłem, że chyba nie byłoby takie trudne napisanie automatu, który korzysta z twojego loginu i hasła do Spotify'a i na przykład automatycznie tworzy RSS-a z wybranego podcastu na Spotify, takiego, którego możesz wpiąć do Overcasta.
To niestety byłoby trochę trudne, bo ja nie mogę powiedzieć... Mój kolega...
No?
Mój kolega chciał sobie zrzucić kiedyś piosenkę ze Spotify'a.
Aha.
I oni naprawdę mocno to ukrywają, te pliki.
A nie dałoby faktycznie. Się... Bo teraz wiesz, ja nie mówię o samych plikach, ale czy dałoby się streaming jakiś zrobić?
Tak.
Kiedy, wiesz, to na zasadzie takiego pseudo embeda, nie? Że jakby...
To możesz zrobić to w taki sposób, że tylko to jest mechaniczne właśnie, niestety. Nie jest bardzo automatyczne, przynajmniej nie przychodzi mi automatyczna metoda do głowy. Ale nic nie stoi na przykład, żebyś puścił sobie tego Spotify'a z tym plikiem,
no.
W sensie z tym o tym.
Odcinkiem,
audio,
no.
Audio hijackiem, zabrał audio ze Spotify'a, zapisał do MP3.
No nie, no ale ja nie mówię, żeby to wiesz,
to jest niestety metoda,
zapisywać
która...
jako pliki, bo ja nie muszę tego jakby zapisywać nigdzie, tylko bardziej chodzi o to, żebym mógł w ramach Pocket Casts lub Overcast odpalić aplikację, mam tam wpiętego RSS-a i widzę, o, nowy odcinek Rogana. To ja klikam i odpalam, no to, bo to i on można się by streamuje za bezpośrednio a to ze Spotify, nie?
To nie. To ale można...
Ja tylko rzucam pomysłami,
wiesz co?
No.
Bo jest coś takiego... Mogło coś takiego by być, bo na jesus.pl/kontakt na przykład ja zrobiłem taki widget Spotify'owy, który zawsze pokazuje nas ostatni odcinek.
No bo to jest widget embed po prostu całego podcastu i on zawsze właśnie odświeża najświeższy odcineczek, nie?
Tak, no i teraz można zapierem prawdopodobnie jakoś sprawdzać czy
się zmieniło
odcinek i ewentualnie coś. No ale to wiesz, to jest takie pierdu, lepiej po prostu zrzucić MP3, ukraść, wrzucić na torrenty i nara, nie? W sensie tak serio, bo to jest bardzo over-engineering tego problemu, który polega na tym, że po prostu chcesz sobie zrobić podpierdolkę MP3 i posłuchać sobie w normalnym, cywilizowanym playerze.
No, ale wiesz, że ja ludzie właśnie po to, żeby stawiać anty, tak, żeby postawić się Spotify'owi i pokazać, że im się to nie podoba, będą budować takie rzeczy.
Słuchaj, ja myślę, że to się faktycznie w pewnym momencie pojawi, no nie, bo jakby na GitHubie, o właśnie, sprawdźmy.
Teraz... Już się zaczyna.
Czekaj, GitHub i wpiszmy, wezmę na GitHub. Teraz tak, na GitHubie jest często tak, że im popularniejsze się zaczyna robić jakieś narzędzie, czy jakiś, jakiś problem, to zaczynają się pojawiać programiści, którzy zaczynają use security key nad nim pracować. I teraz piszę Spotify.
No ciekawe, okay. Czy coś tam się pojawiło.
Download Spotify playlist from YouTube, client for Spotify web API.
No i co? To właśnie coś?
Spotify for the terminal written in Rust. Spotify clone, React, open source Spotify client library. Słuchaj, no...
Myślę, że patrząc na te projekty, one są dość zaawansowane jednak, nie?
A wpiszę Spotify podcast.
Nie wiem, czy to, wiesz, byłoby
fetch
aż tak.
Podcast from Spotify using Node.js. Create get status update and remove podcasts on Spotify.
Okej, okay. Nie wiem, czy to...
Automatic Spotify podcast playlist, access Spotify podcast data, bla, 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 bla. Natomiast to jest interesujące. Podcast, fetch podcast from Spotify. Widzisz, to może być akurat coś takiego, co będzie interesujące.
Czy jak zwykle wpadłem na pomysł, który już ktoś dawno rozwiązał i...
Nie wiem, czy rozwiązał, ale podejrzewam, wiesz, no Wojtek, to jest znowu jakby statystyka i skala, nie? To znaczy na pewno pojawi się ileś osób, których boli dupa, że muszą pobierać aplikację Spotify'ową. Ja jestem jedną z tych osób, bo nie będę słuchał podcastów na Spotify. Uważam to za disgraceful experience. Więc będę kradł i na pewno więcej osób będzie to robiło, no nie? To jak na przykład Audioteka ma aplikację do podcastów. No. I ona jest niebadziewna.
Okej. Okay. No wiesz, no Spotify ma tyle kasy, że myślę, że prędzej czy później jednak tą swoją aplikację też poprawią i ona nie będzie beznadziejna, więc... a szczególnie Audioteka? Wiesz, jakby to jest też trochę tak, zapłacili za Rogana dużo kasy. Muszą zapewnić jemu jakby takie dobre miejsce do odtwarzania. Wiesz, o co chodzi? Że jakby wydaje mi się, że z tym wszystkim idzie takie poczucie odpowiedzialności.
Nie audioteka, Lekton.
A, Lekton, okej.
Okay. Bo w audiotece podcasty oni mają...
Audiobooki widzę, raczej, nie?
Ale mają w audiotece podcasty? Też podcasty, okay. Ale mają podcasty swoje. Widzę, że są facecje na przykład, ale to są chyba dla nich jakieś podcasty okay. takie... 13-minutowy, no.
No, ale tak, no wydaje mi się, że właśnie Spotify, wydając tyle pieniędzy na podcasty, na pewno czuje odpowiedzialność tego biznesu i to też jest sygnał dla całej branży, że hej, no Spotify nie żartował, nie? W sensie, że naprawdę idą w tą stronę i będą dalej pchać kasę w podcasty i będą się starać budować tą bańkę u siebie. I mówię, ja chyba przestaję być dziadkiem krzyczącym na chmury i po prostu akceptuję
rzeczywistość
to.
Taką, jaką jest?
I ja myślę, że to akceptuję i myślę, że po prostu musimy się po prostu przestawić myślenie, że tak już będzie i tak będzie coraz szerzej, częściej i my na przykład przecież też częściowo jesteśmy właśnie częścią tego biznesu, no bo Jesłos też jest do odsłuchania na Spotify'u i widzimy cyferki, że nam trochę rośnie z każdym nawet tygodniem.
Najgorsze nawet jest to, że rośnie nam nawet nie trochę. Nie? I w tym momencie jakby inaczej, nadal dla nas Spotify nie jest głównym miejscem, gdzie ludzie słuchają z podcastu.
No wiadomo, no.
I to jest jakby jest duża różnica pomiędzy liczbą normalnych odsłuchań a odsłuchań na Spotify. Mhm. Natomiast Spotify staje się miejscem, gdzie faktycznie dużo osób nas zaczyna obserwować i te nowe odcinki słuchać, no nie? I jakby statystyka jest niestety nieubłagana, to znaczy 10% osób, które nas, tylko 10% osób, które nas subskrybuje na Spotify, nas tam słucha.
No to też ciekawe.
To jest cały czas 10% z liczby, która rośnie.
No.
Nie? I o ile teraz nas... Ja właśnie te statystyki miałem przygotowane, zamknąłem, ale już sobie otworzę.
Przepraszam, że to wywołałem. Ale
nie,
no.
Wiesz co, bo ja zrobiłem coś takiego, że miałem za dużo zakładek i po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że ogłaszam zakładkowe bankruptcy. Aha, okej. Okay. I weźmiemy sobie tak. All time. Dobra. I teraz tak, widzę, Wojtku, nie?
No.
Że kiedykolwiek puściło nas 8000 osób ponad.
Mhm. Okej. Okay. No to jest tak, wiesz, umiarkowanie bym powiedział. No. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wynik.
40 000 osób uruchomiło. Mhm. 40 000 jakby starts, czyli kiedy użytkownik uruchomił i przesłuchał więcej niż sekundę. Ponad 23,5 tysiąca jakby powyżej 60 sekund przesłuchało streamów i followers mamy 1020 w tym momencie.
Okay.
I teraz to cały czas stabilnie rośnie. A nie, czekaj, nawet nie jest... start streams, okej. Okay. No to nawet to trochę więcej, bo 20% mamy osób, które słuchają.
Okej. Okay. No więc jakby też jesteśmy tego częścią i ja się w sumie cieszę, że możemy być tego częścią.
Perspektywę powiem taką, że trzy razy tyle w liczbach mamy na iTunesie.
Okej, okay. No tak, ale...
W sensie, i teraz mówię o iTunesie i o podcastach Apple. Trzy razy tyle w podcastach Apple, czyli tam jest 3000 osób, no nie? W sensie 3000 obserwujących, powiedzmy. I teraz uwaga, dla perspektywy, mamy... Odpala się, bo chciałem zrobić taką ten... Tylko 370 odtworzeń na Google Podcast.
No, bo wiesz, no, Google Podcast jest dość świeżutką platformą tak naprawdę. No, dopiero niedawno pojawiły się sensowne aplikacje i faktycznie można słuchać podcastów i one zaczęły być w ogóle wyszukiwalne i tak dalej, więc jakby no spokojnie, nie? No, nie dziwię się.
No powiem ci tak, od kiedy zrobiła się premiera, bo to było chyba na koniec kwietnia była premiera, no to nam podskoczyło wcześniej nas odtworzyliśmy po 11, po 20 i tak dalej, teraz mamy po 100. Mhm.
Mhm. Okej. Okay.
No, ale, ale to są tak, ale to, ale to są tak, ale to są takie, wiesz, no. Mówię, najwięcej osób nas bezpośrednio subskrybuje przez RSS-y i to jest nasze główne miejsce tak naprawdę, gdzie Jezus Podcast istnieje, tam jest 10 tysięcy subskrypcji, nie?
No ale no nie zapominaj też o tym, że to był jedyny sposób subskrypcji, jaki przez oferowaliśmy 6 lat, przez te tak. wszystkie lata i dopiero tak. Spotify przecież pojawił się bardzo, bardzo późno.
No ale późno, to też interesujące, bo Spotify mamy tak naprawdę od tego, co pamiętam, trochę ponad 1,5 roku. No to w 1,5 roku zrobiło właściwie 10% tego, co nas subskrybuje bezpośrednio, to jest teraz już też na Spotify. Nie?
Ale myślę, ja że wiem, to się może kiedyś w ogóle odwrócić. Możemy się obudzić tak, w którymś momencie, że Spotify przeskoczy w ogóle tych, co subskrybują bezpośrednio.
Ja mam takie wrażenie, bo mówię, ten wzrost, Wojtek, mamy naprawdę stabilnie. Był taki moment przez chwilę, że mieliśmy pionowe wzrosty. I nie mówię tutaj o momencie, bo oczywiście jak się pojawiliśmy tylko na Spotify, to mieliśmy pionowy wzrost, tak? Bo no, w ciągu tam pierwszego tygodnia 100 czy 150. Ale pionowy wzrost mieliśmy, Wojtek, nie wiedzieć czemu. W kwietniu. W sensie nas prawie 100 osób, czy 150 osób nas zaobserwowało w ciągu 3 dni.
Nie? Okay.
Interesujące. Nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego czy tak to działa. Dawid Podsiadło jest jednym z najpopularniejszych artystów słuchanych przez naszych słuchaczy na Jezus Podcaście.
No proszę bardzo.
Pozdrawiamy Mata problem Dawida. Tako Hemingway i Kebo Finade.
Sama śmietanka. No to dobrze, że nas nikt nie wyzwał do tego hot sixing. Ale w każdym razie tak, jakby kończąc już ten temat, myślę, że wydarzyła się bardzo duża rzecz dla całego rynku, dla wszystkich naokoło.
No ja już szykuję kieszenie na te pieniądze.
Wiadomo, ale po prostu do tego się nie da wrócić i tak już będzie i musimy się przyzwyczaić do tego, że po prostu jak to Spotify będzie dalej się rozpychał, nie?
Wojtku, legendy polskiej muzyki, teraz to nie będzie żart, śpiewały w jednej z moich ulubionych polskich piosenek Nie cofniesz kijem Wisły.
Piękno, no taka prawda, no.
Już tylko killer. Osoby nie wiem ile. Wiem, co za ile. Dokładnie.
Joe Rogan za 100 milionów akurat ponad. No, to był taki temat. Ja wiem, że spędziliśmy na tym dużo czasu, ale po prostu no, chyba dla nas, którzy też obserwują ten rynek od środka trochę i są zainteresowani, no po prostu to była rzecz, która nami wstrząsnęła tak samo jak
no, bo my też chcielibyśmy być bogaci generalnie, tak sobie pomyślałem, Wojtek, wiesz? To jest rzecz chyba, która mnie najbardziej boli, że ja nie mogę też być bogaty jak Joe Rogan, no nie? I teraz jakby, wiesz, no mi na przykład mam kartę SD w Switchu 200 GB, to mi się kończy miejsce, no nie? I teraz ja muszę, wiesz, myśleć o tym, że muszę ją kupić, a Joe Rogan prawdopodobnie po prostu więcej pieniędzy zgubił niż ta karta kosztuje. Wiesz, to jest taka sytuacja. Nie, ale tak naprawdę faktycznie, no, ten rynek będzie tak wyglądał, coraz bardziej idziemy w tę stronę, niestety, albo stety. I jakby wszyscy możemy być zadowoleni i może nam się to nie podobać, natomiast na pocieszenie powiem tak, że wraz z rozwojem paywallowania będziemy mieli rozwój piractwa podcastowego i tak po prostu będzie, no nie? Więc jakby naprawdę... albo zapłacisz używając aplikacji, albo po prostu poświęcisz czas i sobie ukradniesz, nie? Ja będę kradł, bo nie będę słuchał podcastu na Spotify.
No a dodatkowo uważam, że tak czy inaczej, niezależnie od tego, co
jak Unię Europejską słuchał, powinno się zniszczyć.
No nie, no, tak. Nie, ale chciałem powiedzieć, że jakby wszyscy podcasterzy tak naprawdę na tym wygrywają, bo po prostu o podcastach jest głośno.
Trochę tak, z drugiej strony powiedziałbym, że są też tacy, którzy powiedzą, wszyscy podcasterzy teraz przegrywają z racji tego, że taka sytuacja, że ktoś wpada za paywall taki duży, to będzie, wiesz, jakby rozfragmentyzuje się rynek i będziesz miał podcasty w Luminary, w Spotify'u, w Apple Podcast Exclusive i tak dalej.
No i dobra, niech tak będzie, a tak naprawdę chodzi o to, że cała branża, a przynajmniej, wiesz, ta mała, malutka nawet branża w Polsce, ona też rośnie, bo o podcastach jest głośno i ludzie słyszą w ogóle to słowo znowu, wiesz, w mediach, bo Joe Rogan coś tam, bo podcast coś tam i wiesz, i to gdzieś się cały czas w mózgach zagnieżdża i myślę, że naprawdę wszyscy odczują jakby plusy tej sytuacji, Nawet jeżeli nie są na Spotify'u, to i tak poczują jakieś wzrosty ze względu na to, że po prostu wiesz, ileś tam osób nagle pomyśli, co to są te podcasty? No dobra, zobaczymy. I wiesz, i będą szukać tematycznych pod siebie i akurat może trafią na pana Zdzisia, który opowiada o rosnących warzywach gdzieś tam w szklarni, nie? I git, i wszystko w porządku. Więc ostatecznie myślę, że wszyscy wyjdą na plus. Najbardziej na plus wyszedł Joe Rogan.
Zdecydowanie. Myślę, że Wojtek on wyszedł na przynajmniej 100 milionów plus.
Dokładnie tak.
Wojtek, ja bym chciał tylko, bo ja wiem, że my jesteśmy powoli, zbliżamy się ku tej sytuacji, że przeniesiemy naszą dyskusję za paywall.
No.
Ale ja zadałem dzisiaj pytanie na naszym Instagramku. No. Jest parę różnych pytań, myślę, o których bardzo chętnie chciałbym z tobą porozmawiać. Co ty o tym sądzisz?
Dobrze, możemy. Bo ja nie chciałbym skończyć na tym, bo jeszcze bardzo chciałem dwie rzeczy dorzucić od siebie.
Ja też, bo ja bym chciał, bo widzę, jakie masz tematy i bardzo mnie interesują.
Są takie, żebyśmy nas powiesili wszyscy za to, że nie powiedzieliśmy o tych wszystkich rzeczach, bo
był bardzo bogaty
tydzień w rzeczy, ale zadawaj pytania, jedziemy.
Tak, dobrze. No to ja mam, Wojtku, jedziemy. Mamy pierwsze pytanie i to jest jak żyć?
A, no to tak, żebyś był szczęśliwy.
Długo i szczęśliwie. Mhm. To mówiła Arleta kiedyś i mi to bardzo się podobało i teraz zawsze to powtarzam. Ukradłem jej tekst, ale ona się nie dowie, bo nie słucha podcastu.
No pewnie.
Bo na tylko YouTube. Jakie aplikacje zainstalować babci na tablecie?
Babci? No wiesz, to tak naprawdę ja bym chyba ten taki standard zrobił, czyli YouTube'a zainstalował oczywiście.
Tuta nota, Proton Mail, Telegram i Signal. No, oczywiście. Po prostu, żeby z babcią być w kontakcie.
No nie, ale żeby z babcią być w kontakcie, no to wiesz, no to faktycznie wybierzcie coś, z czego ma korzystać. W sensie to plusem tej sytuacji, jeżeli babcia do tej pory nie miała żadnego sprzętu, no to jest to, że możesz wybrać dla niej sposób komunikacji z tobą, nie? Więc to może być Skype, to może być Google Meet na przykład właśnie teraz, czy Google Duo, czy no cokolwiek innego. Może być iMessage i FaceTime, nie ma problemu. Tylko musisz babci pokazać, gdzie co nacisnąć i już, nie? I jeżeli będzie wiedziała, że może się z tobą skontaktować właśnie za pośrednictwem danej aplikacji, no to super. Więc myślę, że zdecydowana większość aplikacji powinna jakby najbardziej przydatna dla babci, dziadka, to są te, które służą do kontaktu z rodziną. Nie? Czy to są rówieśnicy babci, dziadka, czy to są po prostu jest jakby ty i twoja rodzina, twoi rodzice i tak dalej. Więc ja bym traktował ten... No a YouTube'a można oczywiście też zainstalować, żeby tam sobie mogła pooglądać rzeczy. Jeżeli, nie wiem, macie jakąś rodzinną subskrypcję Netflixa, no to też można babci zainstalować i pokazać, gdzie co nacisnąć, żeby sobie oglądać filmy czy seriale. Ale myślę, że ten kontakt z rodziną i to będzie ostatecznie najważniejsze, z czego babcia będzie korzystać na tym tablecie. No nie wiem.
Bardzo, bardzo ładnie napisałeś.
Bardzo ładnie napisałem.
Bardzo ładnie powiedziałeś. Dobrze, może coś o bezpieczeństwie i skrzynkach mailowych? Ja wiem, że to są takie żarty.
A ja Two Bird wyrzuciłem, wiesz?
Czemu?
Bo czułem, że tracę kontrolę nad mailami. To znaczy, że nie mam kontroli nad tym, jak one jak wyglądają, jak ode mnie wychodzą. Czyli to wysyłanie w formie SMS-ów jakby, nie, że to jest tylko faktycznie konkretnie ta treść, którą chcę wysłać bez podpisu, bez żadnych takich rzeczy. Wiem, że tam podpisy można włączyć, ale jakby no defaultowo jest ustawione, że nie masz tych podpisów. Miałem poczucie, że ja nie wiem, czy to doszło do człowieka. Później na przykład sprawdzałem w wysłanych, czy to faktycznie wyszło i doszło.
Tylko Spark?
I wróciłem do Sparka dosłownie 2 dni temu, bo zwyczajnie, a jeszcze przy okazji mnie wkurzył, bo tam miałem jakąś tam długą dyskusję mailową, gdzie było bardzo dużo maili, wiesz, w tym jednym wątku i na przykład jeden z nich się źle zaczytał i nie mogłem zeskrolować niżej i przeczytać całej treści, bo coś się zepsuło, nie? No to jest taki bug typowy.
Wiem, że używasz Sparka, Wojtek, bo jak otwieram mojego Sparka, to widzę, że jest sieć na zielono.
A, no tak, no ja jednak ze Sparka korzystam, więc...
No, a ja też, ja jak przeskoczyłem na Maca, to też uruchomiłem Sparka, bo... trochę wieczorów mi zabrakło, typu wyślij później i tak dalej.
No, ale znaczy jest to fajny koncept oczywiście, ale raz, że ma jeszcze troszeczkę bugów, a dwa, że po prostu, nie wiem, jakoś czułem się niekomfortowo z tym, że wysyłam ludziom takie jednozdaniowe rzeczy. Nie?
A ja to dalej będę robił, ale to jakby... No i Sparkpad Teamsy, nie? Które są mimo wszystko bardzo spoko. Które bardzo lubimy, dobra. Co my tu mamy? Może dyżur IT we dwoje. Może kiedyś.
Jest to możliwe, będziemy kombinować i ja technicznie będę to rozkminiał, ale też myślałem o tym, żebyś był takim wsparciem technicznym na przykład do Windowsa, bo to się chyba bardziej znasz.
Hackerman.
Większość ludzi jak dzwoni albo pisze, to raczej pyta o Windowsa, a ja zawsze wtedy troszeczkę niestety rozkładam ręce, bo no trochę lat minęło od kiedy korzystałem, więc wiesz.
No, jakieś tam doświadczenie Windowsa.
Mam. Na pewno masz większe ode mnie. Przynajmniej teraz.
Tak. Kiedy jest już podcast? Teraz.
No, dokładnie.
Jak zacząć z pracą w IT? To chyba były odcinki, ja bym powiedział, że śledzik 1 i 2. I w tym wypadku powiedziałbym nawet, że chyba sequel jest lepszy niż
prequel. No możliwe. Tak. Zdecydowanie to są warte przesłuchania odcinki i jakoś może pokażą, jaka była nasza droga, chociaż my nie pracujemy w IT, tak naprawdę, żaden z nas, ale gdzieś tam się ocieramy o te technologiczne rzeczy, więc...
Ja miałem mieć tytuł stanowiska architekt, taki programistyczny, więc byłem blisko tego IT. Jailbreak 13,5 iOS-a, czemu tak szybko do tego doszło? I teraz odpowiem jak legenda polskiej sceny muzycznej, jak do tego doszło, nie wiem.
Nie, znaczy oni, bo to jest śmieszna sytuacja, że tak naprawdę znaleźli jakąś taką dziurę, która otwiera wszystkie systemy. Czyli ten jailbreak działa na wszystkich systemach, na wszystkich iPhone'ach.
Bardzo szybko to się skończy.
I to za chwilę będzie załatane, natomiast faktycznie... No, to musi być dziura, którą po prostu te systemy mają gdzieś tam w środku, ale czy dzisiaj naprawdę potrzebujecie jailbreaka po cokolwiek? Jakby naprawdę warto ryzykować to, żeby, nie wiem, przestanie ci działać Apple Pay albo jakieś inne pierdy tylko po to, żeby sobie zmienić kolory ikonek na przykład? No już come on.
Dobrze.
Jak jesteś hackermanem, no to okej, no tam możesz dłubać, nie? Ale dla zwykłego
użytkownika.
No
ja bym sobie zainstalował, żeby mieć... Można zrobić alt server, żeby mieć Game Boya na iPhone'ie. Aha, mam tego.
Wow, no to rzeczywiście warto.
Alt Store. No. Okay. Ja mam akurat o tyle dobrze, że mam tego Pocket Go, więc nie potrzebuję takich cudów. Mm-hmm. Dobrze, dalej Wojtku, poczekaj, bo tutaj mi się zamknęło. Ostateczne rozwiązanie sprawy bicia dzieci. No bić!
No wiadomo. No, kablem od telewizora, od żelazka. No to już jakby ustalone jest, wiadomo.
Tak. Rant na touchbara w MacBooku by Orzech będzie w After Darku.
Tak jest.
Co warto kupić z gier na Switcha? A to ja już odpisałem na Insta, ale odpowiem, że jest dobra promka na Overwatcha. I właśnie z Wojtkiem kupiliśmy. A Wojtek, ja jakby odpaliłem Overwatcha i się okazało, że jestem zalogowany już, więc chyba połączone wcześniej miałem konto Battle.net. A, po Diablo.
Możliwe. Mhm.
Więc jakby co, to możemy Wojtek cisnąć.
Okej.
Gdzie nocą tuptajesz?
Tam, gdzie chcę.
Tak, i jest przy tym jeszcze bardzo cute. Posłuchałbym o waszych systemach produktywności, w tym Todoist, Evernote i tak dalej. Wiesz co, Wojtek, a to akurat myślę, że jest rzecz, w sensie nie na teraz.
No nie?
Ale myślę, że... Ale ja sobie to zapiszę, poczekaj, ja sobie zrobię tak, że ja sobie to zapiszę na przyszły tydzień, bo faktycznie już coś się tam, że tak powiem, wyjaiło, więc
myślę, że możemy sobie o tym coś podać. Dobra. Ja położę sobie mikrofon tylko. I teraz system produktywności Evernote, Todoist itd.
Dobra, zapisałem to, więc będzie w przyszłym odcinku.
Dobra.
Klasyk, maile, bo nie było. To już było.
Nie było, było.
Co bardziej się opłaca? Windows Server 2019 standard czy data center? Ale śmieszne. Prawdę i tylko prawdę i może trochę... To już było w naszym odcinku właśnie, takie rzeczy. Jak Paweł robi ASMR. A ja nie wiem, co robić, ale mogę zrobić tego, co robił Gonciarz, bo to akurat było zabawne.
Okay.
Można. jądra. Śpeczka. Bardzo ładnie. Dobrze?
Dobre słowo, dobre, dobre.
Tak. Można szczególnie. Mhm. Który ma wąsy?
No żaden. Jakby nasze wąsy są w logotypie. Były. Są w logotypie, no.
Są, są, są. Ale no to jest to właściwie zabawne, bo ja nigdy nie miałem wąsa.
No ja miałem przez chwilę. Miałem.
Ja nie lubię spać na kanapie. więc czy to jest taka odpowiedź bardzo ładnie na oko? No, myślę, ja tak naprawdę... A tak naprawdę to ja byłem kiedyś bardzo blisko wąsa i mam nawet takie zdjęcie, gdzie jestem najbardziej wąsiasty, jak się tylko dało. To nie goliłem się przez miesiąc, ale to było chyba z 7 lat temu, Wojtek, więc jakby nie potrafiłem jeszcze, nie miałem umiejętności, wiesz, zrobienia tego dobrze. No ale to był najbliżej. Rozważałem nawet, żeby w kwarantannie, że tak powiem, zapuścić wąsa, ale potem sobie zdałem sprawę z tego, że mieszkają ze mną inni ludzie.
No tak.
Więc możecie pogadać o ostatnich nowościach MS Buildu. Ja nawet nie widziałem, jeśli mamy 4.
Czego?
Okej.
Okay. Nie, no bo ja...
Microsoft Build, to jest taka konferencja ich, nie? Oni wypuścili trochę nowych rzeczy.
Okej, okay, no to zero, w ogóle zero zainteresowania z mojej strony. W sensie nawet nie wiedziałem, że to było, nie? Więc jakby...
Okej. Okay. Pytań nie mam, robicie dobrą robotę, dziękujemy. I ostatnie to jest obniżanie pensji za pracę zdalną z innego miejsca, to co Facebook ma zamiar robić.
Tak, ja to ci dzisiaj wyczytałem, to jest jakieś tętno pulsu, że Facebook powiedział, że ci, którzy teraz pracują z domu, a mieszkają w jakichś miejscach, które mają tańsze utrzymanie, że będą mieli obcinaną pensję, bo nie muszą aż tyle płacić za mieszkanie.
No tak. Nie będę tego komentował.
No, bo to, ja pamiętam, że pamiętasz, jak byliśmy w projekcie Link do przyszłości kiedyś?
Tak, to my mówiliśmy o tym, że możesz, że jest coś takiego, co się nazywa geoarbitraż.
Dokładnie.
I geoarbitraż znaczy, że mieszkasz w miejscu, które ma niższe koszty utrzymania, ale pracujesz w miejscu, które ma wyższe koszty, wyższe przychody. Mhm. Więc pracujesz na przykład zdalnie z Warszawą, mieszkając w Radomiu. I Facebook stwierdził, że on tego nie będzie robił w ten sposób, jak ktoś będzie mieszkał gdzieś. I to jest głupie, głupie i głupie. Basecamp robi na przykład tak, że płaci stawki San Franciscowe wszystkim niezależnie od tego, gdzie mieszkają, bo ich umiejętności są warte tyle samo, niezależnie od ich miejsca. To znaczy to, ich wiedza jest warta 100 tysięcy dolarów rocznie, a nie ich miejsce zamieszkania. Więc Facebook kolejny raz jest głupi. Nie używajcie Facebooka. Facebook się, nie pracujcie tam. I tyle. I to są, Wojtek, wszystkie pytania, które mieliśmy w tym momencie.
Dobrze. To ja pozwolę powiedz sobie...
Mi, ja mam do ciebie pytanie, Wojtek. No. Czy powiedz mi, czy ty masz legendarne MP7?
Dobrze, to ja bardzo szybko o tym ważone.
To jest
powiem.
Ważniejszy temat niż ten drugi temat. Dobra. Tak, to jest naprawdę ważniejszy.
Nie, nie, chciałem tylko rzeczywiście, bo w Warzone wprowadzili taki event na mapie, który polega na tym, jest dość skomplikowany i żeśmy o tym tweetowali jakiś czas temu, ale udało nam się go zrobić. Polega on na tym, że na mapie są rozmieszczone telefony i część z telefonów jest tak zwanych telefonów aktywacyjnych. One są, tam ktoś tam oznaczył je na niebiesko na mapie, a część z nich jest telefonami jakby odbiorczymi. I jeżeli odpalimy telefon aktywacyjny, i to jest właśnie o tyle ciekawe, że Warzone jest, on generalnie ma problem z dźwiękiem jako gra. W sensie, no nie jest tam naprawdę, nie jest to najlepszy dźwięk w grach, jaki usłyszycie. Kroki przeciwników na przykład bardzo słabo słychać momentami, a w niektórych miejscach super głośno, więc to tam no nie jest to naprawdę dobrze zrobione. Uważam, że powinni nad tym jeszcze popracować, ale generalnie akurat w tym evencie to mi się bardzo podobało, że telefon, odbierasz ten telefon w miejscu, które jest dość głośne, bo na przykład ląduje w tym miejscu dużo ludzi, wszyscy się strzelają, słychać te krzyki, słychać jak przeklinają postaci, bo tam też się tak zdarza, że tam wiesz, ktoś na innych przeklinie, że zginął albo że dostaje. Słyszysz te wszystkie strzały, ktoś tam wyrzutnie rakiet, strzela rakietą, wybuchy, wiesz, no, coś się pali, nie? A z drugiej strony musisz się bardzo skupić i usłyszeć, co ci Rosjanie mówią przez ten telefon, bo chodzi o to, że ten aktywacyjny telefon, jak odbierzesz, no to tam Rosjanie mówią po rosyjsku kod, który składa się z trzech cyferek. No i wiesz, no musisz wiedzieć, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 0 jeszcze jest na jako 0, nie? Więc to ja tak nie spoiler, tylko żebyście wiedzieli, jak będziecie słuchać.
Teraz ja znam rosyjski w miarę, nie? Cicho, cicho, bo Wojtek mówi, jak to się czyta.
Totalnie. Nie, no, a może wytną taki fragment, wiesz, tylko z tego audio, żeby zatrzymać. Ale chodzi o to, że faktycznie musisz usłyszeć te numerki w dobrej kolejności. Możesz oczywiście odbierać ten telefon kilka razy, więc to nie jest problem, ale no, jeżeli naokoło jest bardzo głośno, no to wiesz, to musisz to robić non-stop. Ja pamiętam, że mieliśmy taką sytuację, w tym razem akurat się wtedy nie udało, ale ja odbierałem ten telefon chyba 5 razy, bo nie wiedziałem, jaka jest pierwsza cyferka.
Staliśmy na chyba z 10 minut, Wojtek.
No dosłownie, więc to było niesamowite, że naprawdę ten event i ten sposób, że zrobili to właśnie za pomocą tych telefonów, sprawił, że ja totalnie imersyjnie się zanurzyłem w świecie tej gry. Że jakby ej, słuchajcie, panowie, bądźcie przez chwilę cicho, bo ja muszę teraz posłuchać tego telefonu, nie? Że to była w ogóle jakaś absurdalna sytuacja. Ale naprawdę pomogła w tej imersji i później jak usłyszycie, jaki jest kod, no to musicie na mapę jakby dolecieć do telefonów i włączyć je w odpowiedniej kolejności. Jeżeli włączycie te trzy telefony zgodnie z tymi numerkami, one też są na mapie oznaczonej, to możecie biec do bunkra, który jest normalnie przez cały czas zamknięty, ale możecie go otworzyć i tam w tym bunkrze jest specjalna broń, którą jak weźmiecie, no to już cała drużyna ma odblokowaną tą skórkę na broń. Wiesz, to wiadomo, że nagroda w tym jest najmniej ważna tak naprawdę. Chodzi o to, że przeżywacie w drużynie jakąś wspólną przygodę, inną niż wszystko naokoło, nie? Bo z jednej strony, wiesz, możesz ten event robić zarówno w trybie grabieży, jak i w trybie
Chyba nie da się tego zrobić racjonalnie w normalnym
trybie. No w tym normalnym Battle Royale to jest bardzo mała szansa, bo jeżeli krąg się nie zamyka, no on się będzie zamykał, więc wiesz, szansa na to, że akurat będzie się zamykał najpierw tak, żeby dać ci czas na odebranie tych telefonów, a później się zamyka akurat na bunkrze, no to jest bardzo mała szansa. Ale faktycznie w grabieży jest to bardziej możliwe do zrobienia, no ale jakby to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że po prostu nagle skupiasz się na zupełnie innym podejściu, już nie zbierasz tej kasy, tylko faktycznie robisz ten bunkier i to jest ciekawe. Każda gra oznacza jakby od nowa możecie robić ten event, nie? I jeżeli...
Tylko to znaczy też, że masz od nowa nowy kod i nowy telefon, który będzie dzwonił, tak. Bo to nie zawsze dzwoni ten sam, nie zawsze dzwoni każdy.
I to jest też ciekawe, że jakby w każdej grze prawdopodobnie przynajmniej kilka drużyn będzie próbowała to zrobić. Co oznacza, że przy bunkrze w którymś momencie bardzo się robi gorąco. Zresztą przy wszystkich tych telefonach też stają się, jakby one się stają takim bardzo gorącym miejscem do lądowania, bo większość ludzi już coraz więcej wie o tym evencie i wie, gdzie lądować i tak dalej. Więc no bardzo jest to ciekawy tryb. Bardzo fajnie to wymyślili i myślę, że właśnie takich rzeczy powinno być coraz więcej w grach Battle Royale, że jakby oprócz tego, co, że masz tam jakieś challenge, że zacznij kontrakty w jakimś miejscu konkretnym czy coś, to tu nagle jakby jest taki ogólny event, w którym mogą wziąć udział wszyscy i to jest super. I ja za mało grałem niestety w Destiny, ani jedynkę, ani dwójkę, ale tam też były tego typu eventy. Że nagle, wiesz, coś się dzieje na mapie i wszyscy mogą pokonać jakiegoś wspólnego bossa czy coś. No jakieś takie, wiesz, rzeczy. To też wybaczcie ci, którzy graliście, jeżeli mówię to za prosto. Ale no było coś takiego jak rajdy na przykład, gdzie tam, wiesz, bardzo skomplikowane zagadki trzeba było robić, żeby coś zrobić. I to było super i uważam, że w ogóle to jest jeszcze nieprzeorany temat w grach multiplayerowych i powinno być tego więcej, bo to po prostu daje takiego strzała, taki fan. Ja pamiętam, żeśmy dzień później ze sobą rozmawiali jeszcze na Telegramie, że kurde, jak było super, nie? Że jakby ten jeden event, że się w końcu udało, a pracowaliśmy nad tym 4 godziny.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że to zajęło nam tyle czasu.
No dokładnie, więc bardzo, bardzo fajna zabawa i bardzo polecam tym, którzy grają, już spróbować właśnie odblokować tą broń, bo po prostu to jest, to, nie wiem, no daje takiego fajnego kopa pozytywnego.
Zdecydowanie zgadzam się. To był chyba najlepszy event w ogóle w grze, jaki kiedykolwiek zrobiłem online. Wow. Naprawdę. Wow. Najbardziej mi się to podobało. Muszę przyznać, że mieliśmy naprawdę świetną ekipę i dobrze nam to poszło. Więc tak, to było świetne i ten event naprawdę zachęcam. Nie zniechęcajcie się. Na zabawniejsze było to, że dla nas to było tak, że stwierdziliśmy, dobra, to ostatnia runda.
Tak.
I kończymy po prostu. No. I wtedy jakby wszystko dograło się idealnie, znaleźliśmy od razu dobry telefon, od razu. Tip, który my jakby stwierdziliśmy, że się przyda, kiedy gracie na grabieży, możecie umrzeć i się odrodzić.
Tak.
Więc to jest bardzo szybka metoda, żeby się przemieszczać na przykład między rzeczami. I helikopter, to jest must have. Jak masz helikopter, to możesz bardzo szybko jakby zrobić wszystko, co trzeba.
To prawda.
I te telefony są poukrywane. No mówię, no 4 godziny, bo nam bardzo dużo czasu zajęło szukanie odpowiednich telefonów, gdzie one w ogóle są. Mhm. Nie? Mhm. Więc to było, to nam zajęło tak najwięcej czasu, ale to było świetna. Świetna zabawa, naprawdę, rewelacyjnie.
Zdecydowanie. To ja jeszcze tylko jeden króciutki update, bo myślę, że ta historia po prostu się ciągnie też w podcaście już od dłuższego czasu. Contact Tracing. Malutki update jest taki, że rzeczywiście dostaliśmy update do 13.5 w zeszły wtorek. Wszyscy, więc to API już w systemie jest. W Polsce jest niedostępne, bo jak się okazuje, no nie doczytałem tego wcześniej, ale w tej pierwszej fazie uruchomienia tego API możliwość korzystania z niego jest tylko za pomocą aplikacji właśnie rządowych. Protego Safe jeszcze nadal nie istnieje, nie zostało zbudowane, więc jakby nadal musimy na to czekać. Dlatego w systemie w Polsce wygląda to tak jakby, że w twoim regionie po prostu nie możesz jeszcze włączyć tej funkcji. Natomiast w drugiej fazie Google i Apple powiedziało, że w drugiej fazie będzie możliwe korzystanie z tego contact tracingu bez wykorzystania aplikacji. No więc jakby na to jeszcze musimy poczekać. Ale Protego Safe jeszcze nie ma sensu instalować, bo po prostu to, co jest tam teraz, to tylko ten słynny formularz do wypełniania, więc to dajcie sobie spokój.
Tak, dobrze.
Tyle.
Wspaniale. W takiej opcji, Wojtku, zapraszam cię serdecznie na After Dark za paywall i service wall, gdzie będziesz mógł posłuchać, Wojtku, o takich rzeczach jak czy Toshbar. To po francusku. Toshbar jest przydatny, czy nie?
Dobrze.
Dziękuję bardzo. Słyszymy się już za tydzień lub za chwilę w kolejnym odcinku Jest Was Podcastu. Pozdrawiam. Au revoir.
Pa, pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.